bardzo kocham ten fragment i całą historię świętego Eliasza, no świętego proroka Eliasza starotestamentalnego. I myślę, że Eliasz jest potrzebny w każdych czasach. Im bardziej jesteśmy zagubieni, tym bardziej potrzebny jest nam prorok. Prorok posłany przez Pana, prorok, który pomaga ludowi zobaczyć grzech, który demaskuje grzech, ale wszystko dzieje się po to, żeby lud zwrócił się z powrotem ku Panu Bogu. Zobaczcie, Eliasz jest posłany w sytuacji, kiedy Izraelici porzucają wiarę w Boga jedynego, który troszczy się o swój lud, który swój lud wyprowadził mocną ręką z Egiptu przez pustynię, który dawał swojemu ludowi w historii tyle dowodów tego, że jest Bogiem żywym, Bogiem prawdziwym, chociaż jednocześnie jest Bogiem nieuchwytnym, Bogiem, którego się nie da kontrolować, Bogiem, który domaga się ze strony człowieka zaufania, zawierzenia, Bogiem, który uczy, że trzeba zgodzić się na kruchość w swoim życiu, na drodze wiary, że trzeba umieć oczekiwać, trzeba zrezygnować z chęci kontrolowania swojego życia, trzeba zgodzić się na to, że On jest Bogiem tajemniczym, Bogiem, którego nie da się przenosić jak pogańskie bożki z miejsca na miejsce, nie da się kontrolować, Bogiem, którym nie da się sterować przez swoje modlitwy, przez kult, Bogiem, który nie jest Bogiem magicznym. I w takiego Boga jest dużo trudniej wierzyć i dlatego dzisiaj temu światu czasem jest bliżej do pogaństwa, do bioenergoterapii, do jakichś form okultyzmu, magii, bo ludzie chcą dzisiaj szybkiego szczęścia, bo ludzie chcą dzisiaj mieć kontrolę nad swoim życiem, nad swoją historią. Jeżeli ktoś nam powie, idź tu i tam, zrób to czy tamto, zrób taki, a nie inny obrzęd, bo szybko osiągniesz efekt, o który ci chodzi, bo wyzdrowiejesz, bo będziesz szczęśliwy, bo rozwiążą się trudne sytuacje w twoim życiu, to wielu daje się na to zwieść. I taka sama pokusa spotkała Izraela. Izraelici zrobili to, czego Bóg im zakazał. Po to Pan Bóg zakazał im wchodzić w relacje, w małżeństwa z ludami ościennymi, z pogańskimi, po to, żeby nie przyjmowali obok wiary w Boga jedynego, wiarę w bożka, wiarę w bożków pogańskich, żeby nie nasiąkali pogaństwem. Ale Izraelici nie posłuchali tego, co Bóg im mówił. Nawet sam król Achab wziął sobie za żonę królową, która go namówiła i wprowadziła na cały dwór królewski i do całego państwa kult bożka Baala, bożka płodności, który miał zapewniać urodzaj, miał zapewniać płodność. I zobaczcie, do jakiej sytuacji dochodzi, że Eliasz w całym kraju jest jedynym prorokiem Pana, a jest 450 fałszywych proroków Baala. Jakie odstępstwo Izraela od wiary w Boga jedynego. Został jeden prorok. Wszyscy inni się zwrócili ku Baalowi. Wszyscy inni skalali swoją wiarę, wchodząc w jakiś mezalians, jakieś pomieszanie z kultem pogańskim. Nawet sam król temu uległ. I Pan Bóg upomina się o swoje miejsce. Można by powiedzieć językiem biblijnym, Pan Bóg dopuszcza pewne doświadczenie, dopuszcza karę. Wielu dzisiaj w myśl tej Ewangelii, którą dzisiaj słyszymy, w której Jezus mówi wyraźnie, że On nie przyszedł, żeby znieść tego, co mamy w Starym Testamencie. On nie przyszedł, żeby znieść prawo, żeby teraz ogłosić, jest miłosierdzie, to możecie grzeszyć, nie ma przykazań już. Możemy zmienić przykazania, możemy zmienić naukę Kościoła, bo to już jest nieważne. Pan Jezus przyszedł, jest miłosierdzie, wszystkich kocha, wszystkich, wszystko przebacza, wszystkich akceptuje. Nie może nikt się poczuć odrzucony w Kościele. cokolwiek robi, nawet jak wchodzi w grzech, jak zmienia przykazania. Jezus mówi dzisiaj wyraźnie w Ewangelii. Ktokolwiek by zniósł jedno z tych przykazań i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je przestrzega i uczy wypełniać, ten będzie największy w Królestwie Niebieskim. Nie przyszedłem znieść prawo, ale je wypełnić. Niektórzy niewłaściwie interpretują właśnie misję Jezusa Chrystusa. Po to, żeby się usprawiedliwić, po to, żeby wprowadzić fałszywą drogę. I dzisiaj nam też jest potrzebny Eliasz. Potrzebni są nam prorocy, którzy przyjdą w duchu i w mocy Eliasza, którzy będą prorokami jak ogień, którzy dzisiaj w tym zagubionym świecie, który chwieje się na dwie strony, powiedzą, do pokąd będziecie się chwiali na dwie strony. Wybierzcie, jeżeli Baal jest waszym bożkiem, jeżeli pogaństwo daje wam życie, to idźcie za pogaństwem. A jeżeli Bóg jedyny jest waszym Bogiem, to Jemu służcie i tylko Jemu. Nie chwiejcie się na dwie strony. I dzisiaj słyszymy właśnie, jak Eliasz kazał zwołać królowi cały lud, kazał zwołać też tych pogańskich proroków Baala, 450 ilu ich było, na górę Karmel, aby tam się dokonała pewna próba. Eliasz, posłany przez Pana Boga, zapowiedział, że przez 3 lata i 6 miesięcy nie spadnie deszcz. Po to, żeby Izraelici zobaczyli, że mogą się modlić do tego swojego Baala, ale on nie da deszczu. Że jeżeli Bóg powie, że nie będzie deszczu, to nie będzie. I znowu Pan Bóg nie tyle mści się na swoim ludzie, co chce doprowadzić lud do odejścia od grzechu, od bałwochwalstwa, od pogaństwa. Chce przyprowadzić ten lud do siebie, tylko żeby lud zrozumiał to, co Bóg dopuścił, żeby Bóg zrozumiał to wydarzenie, dlaczego 3 lata i 6 miesięcy nie pada. Potrzebny jest prorok, który ludowi wyjaśni działanie Pana Boga, który ludowi pomoże zrozumieć, dlaczego to się wydarzyło. Który nie będzie, tak jak ci fałszywi prorocy, prorokował takich miłych rzeczy, nie będzie poprawny politycznie, żeby królowi się przypodobać. Eliasz musi ukrywać się, uciekać na pustynię przed królem i przed Izabel, szczególnie po tym, co się dokonało na górze Karmel. Znaczy wielki znak. Lud wyznał, że Pan Jahwe jest wyraźnym znakiem, ale serce króla, zwłaszcza królowej, było tak zatwardziałe, że królowa powiedziała, że na życie Baala spotka Eliasza to samo, co spotkało tych fałszywych proroków. I Eliasz się musi ewakuować. Nie jest łatwy los proroka, który demaskuje bałwochwalstwo, demaskuje fałszywy kult. On zawsze musi liczyć się z tym, że będzie prześladowany. Mimo tego, że pokazuje wielkie znaki, że przychodzi w mocy, że jest prorokiem jak ogień. Eliasz poddaje tych proroków i cały kult Baala pewnej próbie. Mówi, to zobaczymy, kto jest Bogiem prawdziwym, który Bóg odpowie, który Bóg przyjmie ofiarę. Przygotujcie sobie ofiarę, bądźcie pierwsi, bo was jest więcej. Zachowuje się Eliasz jak dżentelmen, prawda? Każe przygotować ofiarę. I mówi, módlcie się do swojego Boga, wołajcie. Przychodzi południe i nie ma żadnego efektu. Nie kazał im podkładać ognia, żeby właśnie wypróbować, który jest Bóg prawdziwy, który Bóg ześle ogień z góry, z nieba i przyjmie ofiarę. Mówi, głośniej wołajcie do tego Boga, bo może się zdrzemną, może was nie słyszy, może zajęty jest. Oni tak tam tańczyli, robili raban, hałas, zobaczcie, to jest też znak jakiegoś fałszywego kultu, że im więcej zadymy, im więcej hałasu, tym bardziej przywołamy Pana Boga. Im więcej show zrobimy, tym bardziej przywołamy Pana Boga. On dopiero wtedy przyjdzie, będzie działał. Im więcej fajerwerków zrobimy, tym bardziej Pan Bóg nas wtedy usłyszy. Bóg nie jest Bogiem, który słyszy tak jak człowiek. I Eliasz z nich kpi, mówi, mocniej, głośniej wołajcie, żeby usłyszał. Oni aż się pokrwawili, tak? Pokaleczyli się, żeby swoją krwią przywołać tego swojego bożka Baala. Zobaczcie, do jakich paradoksów dochodzi w fałszywym kulcie. Bóg tego od nas nie oczekuje. Bóg oczekuje jednego zaufania, że kiedy przyjdzie czas ofiary wieczornej, to Bóg przyjdzie i przyjmie swoją ofiarę. Ale żeby nie było żadnych wątpliwości, że ogień, który strawił tą ofiarę przygotowaną przez Eliasza, jest ogniem z nieba, to Eliasz każe wykopać rów wokół ofiary przez siebie przygotowanej, każe polać tą ofiarę wodą, tak że rów się napełnia. A więc nawet jakby ktoś próbował podłożyć ogień, jakoś zakombinować, to się nie będzie chciało palić. I w momencie, kiedy przychodzi ta właściwa pora kultu ustanowionego przez Boga, bo to Bóg Izraelowi powiedział, kiedy, o jakiej porze, w jaki sposób ma składać ofiarę. Tak samo jak liturgię. Liturgię mamy otrzymaną od Boga. To Bóg nam przekazał przez Jezusa Chrystusa, w jaki sposób ma być sprawowana Najświętsza Eucharystia. To czyńcie na moją pamiątkę. Jezus jako pierwszy w czasie ostatniej wieczerzy ustanowił świętą liturgię. I później ojcowie nam ją przekazali, tą liturgię, którą sprawowali apostołowie, jako pierwsi kontynuatorzy tego, co Jezus zostawił Kościołowi. Dlatego liturgia nie jest naszą własnością, nie jest własnością żadnego księdza, biskupa, tylko jest darem, który przychodzi z nieba. I dlatego my musimy być posłuszni, tak jak posłuszny był Eliasz, mimo że był prorokiem, to on się podporządkował temu porządkowi, który Bóg ustanowił. I właśnie w porze ofiary wieczornej zaczął wołać do Pana Boga, aby Pan Bóg ukazał ludowi, że jest Bogiem prawdziwym. W porze składania ofiary pokarmowej Eliasz rzekł: O Panie Boże Abrahama, Izaaka oraz Izraela, niech dziś będzie wiadomo, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja, Twój sługa, na Twój rozkaz to wszystko uczyniłem. Wysłuchaj mnie, o Panie. Wysłuchaj, aby ten lud zrozumiał, że Ty, o Panie, jesteś Bogiem i Ty znów nawracasz ich serca. A wówczas spadł ogień od Pana i strawił żertwę i drwa oraz kamienie i muł, jak i też pochłonął wodę z rowu. Cały lud to ujrzał i padł na twarz, a potem rzekł: Naprawdę Pan jest Bogiem. Naprawdę Pan jest Bogiem. Oby w naszych czasach dzisiaj nie zabrakło proroków, nie zabrakło tych, którzy jak Eliasz nie myślą o swoim życiu, o zachowaniu swojego życia, nie myślą o tym, żeby wejść w jakieś poprawności polityczne, żeby dopasować się do tego świata, żeby stać się prorokiem fałszywym, czyli takim, który mówi to, co ten świat chce słyszeć. Świat, który jest zagubiony, który jest uwikłany w grzechu, żeby tylko nikogo nie urazić, żeby wszyscy byli zadowoleni. Taki prorok nie prowadzi do życia. Oby dzisiaj nam nie zabrakło takich proroków, którzy przyjdą w mocy Eliasza i którzy temu światu będą pokazywali, gdzie i jaki jest Bóg prawdziwy. Po to, żeby serca ludzi zwróciły się ku Bogu prawdziwemu. Ku Bogu, który jako jedyny jest źródłem życia. Ku Bogu, który jako jedyny naprawdę jest, istnieje, jest żywy, jest prawdziwy. Ku Bogu, który tak bardzo nas ukochał, że dał nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby za nas umarł na krzyżu, aby przekonać nas o tym, że Jemu na nas zależy. Że nie chce naszego potępienia, nie chce naszego zniszczenia z powodu naszych grzechów. Ale jeśli dopuszcza w naszym życiu jakieś doświadczenia, jeśli nawet dopuszcza w naszym życiu jakąś karę, to po to, żebyśmy swoje serca zwrócili ku Niemu i żebyśmy mieli życie.